spotkania z Europą. Zaprasza Gabriela Jelonek.
To są spotkania z Europą, czyli program, w którym wyjaśniamy, jak działa Unia Europejska. Przy mikrofonie Gabriela Jelonek i dzisiaj porozmawiamy o temacie, który rozgrzewa nie tylko polskie ulice, ale i ulice w całej Unii Europejskiej, a mianowicie mam na myśli protesty rolników. Porozmawiamy dzisiaj o Unii dla klimatu i Zielonym Ładzie. Dzisiaj ze mną goście, europoseł Marek Balt, członek Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności w Parlamencie Europejskim. Dzień dobry.
Dzień dobry. Oraz Komisji Przemysłu i Energetyki.
Które się w pewien sposób ze sobą łączą.
To prawda.
Oraz prawnik Mikołaj Maśliński, który na co dzień pomaga przedsiębiorcom dostosowywać się do regulacji, między innymi do tego, co będzie niósł ze sobą Zielony Ład. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
Protesty rolników dotyczą nie tylko wwozu produktów rolnych z Ukrainy, ale właśnie też Zielonego Ładu. Zielony Ład z kolei ma pomóc w osiągnięciu neutralności klimatycznej w Europie do 2050 roku. Co za tymi wszystkimi stwierdzeniami się kryje?
Za tymi wszystkimi stwierdzeniami kryje się to, że świat się zmienia, klimat się zmienia w wyniku działalności człowieka. Od początku ery uprzemysłowienia emitujemy bardzo duże ilości gazów cieplarnianych, które mają bardzo duży wpływ na ocieplenie się klimatu. Ocieplenie klimatu powoduje braki wody, powoduje pustynnienie gleb, gorsze życie ludzi, śmierć ludzi z przegrzania. Widzimy coraz wyższe średnie temperatury w różnych okresach roku, które doprowadzają do wyłączania elektrowni, nawet ze względu na to, że brakuje wody do chłodzenia tych elektrowni. Widzimy śmierć ludzi, którzy nie są przyzwyczajeni do tak wysokich temperatur panujących w ciepłych miesiącach roku, ale nawet i w chłodnych miesiącach roku, takim jak luty, czasami mamy kilkanaście stopni na plusie. Tego kiedyś nie było. To wpływa na naszą gospodarkę, to wpływa na bioróżnorodność, to wpływa na zwierzęta, na rośliny w taki sposób, że tracimy wiele gatunków roślin i zwierząt, które po prostu zaczynają wymierać. To może spowodować w przyszłości bardzo duże konsekwencje negatywne dla gospodarki Europy, dla życia w Europejczyków. Mamy również choroby tropikalne, które zaczynają coraz częściej atakować nas w Europie. Tego w poprzednich stuleciach nie było. I musimy uzyskać odporność jako Unia Europejska na te zmiany klimatyczne i doprowadzić do tego, żeby te negatywne zmiany powstrzymać.
Ja bym tutaj jeszcze pokazał aspekty związane z zasobami, surowcami, ponieważ proszę pamiętać, że Europejski Zielony Ład to nie tylko neutralność klimatyczna. Bardzo często to jest ten aspekt, na którym przynajmniej w takiej debacie publicznej ostatnio się skupiamy, chociażby w związku z ostatnimi zdarzeniami. Natomiast Europejski Zielony Ład to jest tak naprawdę kilkadziesiąt już przyjętych aktów prawnych na poziomie dyrektyw, rozporządzeń. To jest już co najmniej 60 aktów prawnych dotyczących różnych kwestii. Tak jak powiedział pan poseł, to nie jest tylko kwestia emisji gazów cieplarnianych, ale to także są przepisy dotyczące wody, dotyczące gospodarki odpadami. Bardzo nośny w tej chwili też temat gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli to jest kompleksowy pakiet regulacji prawnych mających właśnie na celu przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom w środowisku, które dostrzegamy, o których przed chwilą powiedział też pan poseł.
Zanim przejdziemy do tych regulacji i różnych aspektów Zielonego Ładu, chciałabym zacząć od tematu rolników, bo on dotyczy nas dosłownie, bo każdy z nas idzie do sklepu, kupuje produkty rolne, które później spożywa. No i wielu z nas porusza się po ulicach, które coraz częściej są blokowane i te protesty nie ustają. Komisja Europejska, Ursula von der Leyen już też ogłosiła schodzenie z niektórych założeń Zielonego Ładu, między innymi z warunków ugorowania. Jakie ustępstwa będą jeszcze dla rolników?
Myślę, że rolnicy mogą korzystać ze środków Unii Europejskiej na poprawę ich odporności, poprawę odporności ich gospodarstw, jeśli chodzi o brak wody. Mogą skorzystać ze środków, jeśli będą dobrowolnie wprowadzać regulacje Unii Europejskiej, między innymi dotyczącą ugorowania i przechodzenia na bardziej ekologiczne uprawy, bo nie ukrywajmy, europejskie rolnictwo dzisiaj jest bardzo wydajne ze względu na to, że zużywa się w nim bardzo dużą ilość nawozów sztucznych i bardzo dużą ilość pestycydów, czyli środków ochrony roślin.
Te środki ochrony roślin mają być ograniczone o połowę aż.
Tak, mają być ograniczone o połowę ze względu na to, że one mają negatywny wpływ choćby na zapylacze, czyli na owady, które zapylają rośliny uprawne. I my nie chcemy doprowadzić do tego, co się dzieje między innymi w kilku regionach chińskich, gdzie zamiast pszczół rośliny zapylają ludzie. My mamy nie tylko pszczoły, które są hodowane przez pszczelarzy, mamy również w Europie zapylacze, czyli owady, które żyją wolno na polach, na łąkach. I używanie dużej ilości środków ochrony roślin szkodzi tym owadom i to może doprowadzić do ograniczenia plonów w naszym rolnictwie. O tym się nie mówi, a to jest bardzo ważna rzecz. Ważną rzeczą jest też to, że z tych regulacji, które miały być obowiązkowe, te regulacje dotyczące ugorowania, dotyczące okrywania pól, zmieniono te regulacje w kierunku takim, żeby one były dobrowolne. I rolnicy, jeśli będą dobrowolnie wprowadzać te wskazania, które zaproponowała Komisja Europejska i Parlament Europejski, będą dostawać dodatkowe środki. To poprawi konkurencyjność tych gospodarstw i też odporność na zmiany klimatyczne. Ponieważ ze względu na zmiany klimatyczne wiele gruntów ornych pustynnieje, pogarszają się ich wartości do uprawy roślin, my chcemy uzyskać odporność na zmiany klimatyczne. Chcemy, żeby ta gleba była bardziej żyzna, żeby uzyskała swoje własności, które miała kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu i doprowadzić przez to, żebyśmy na naszych stołach mieli dużo zdrowsze jedzenie i żeby rolnicy nie byli narażeni na suszę i na katastrofy środowiskowe, które mogą mieć miejsce w wyniku zmian klimatycznych.
Polska jest jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, która jeszcze dopuszcza używanie glifosatu, czyli to jest popularny Roundup. Można go kupić po prostu w sklepie i nawet na chwasty we własnym ogrodzie używać. W Luksemburgu i w krajach Beneluxu generalnie to jest środek, który jest zakazany, uznany za szkodliwy, trujący na tyle, że nie można go stosować. Jeśli chodzi o te ustępstwa dla rolników, które udało im się, powiedzmy, wywalczyć w protestach, to właśnie jest zejście z przeznaczenia 25% areału ziemi na uprawy ekologiczne, z tego obowiązkowego ograniczenia o połowę środków ochrony roślin, ugorowanie, o którym była mowa. No ale też kwestia jest taka, że te przepisy nie będą dotyczyły wszystkich, bo teraz tutaj musimy zdementować pewną rzecz. Jedni mówią, że to są przepisy, które zabiją europejskie rolnictwo i po prostu rolnik, który zna się najlepiej na uprawie roślin, nie ma tutaj nic do powiedzenia. Z drugiej strony pojawiają się głosy, że stosowanie się do zasad Zielonego Ładu będzie obowiązkowe wyłącznie dla tych, którzy skorzystają z unijnych dotacji. I teraz, jaka jest prawda?
Do zweryfikowania. Nie wiem, panie pośle, czy pan tutaj...
No oczywiście, prawda jest taka, że oczywiście ci, którzy będą stosować się do warunków, które są zapisane w regulacjach unijnych, otrzymają dodatkowe pieniądze. I to właśnie o to chodzi, żeby wspierać zielone rolnictwo, żeby wspierać ekologiczne rolnictwo, wspierać tych, którzy będą ponosili większe koszty na poprawę gleb, na zwiększenie bioróżnorodności. Żeby tym ludziom, tym rolnikom móc rekompensować koszty, które będą ponosili. My chcemy poprawić odporność europejskich gleb i europejskiego rolnictwa na zmiany klimatyczne. Te zmiany klimatyczne są faktem. Ta katastrofa klimatyczna, ona już jest na świecie, ona już jest w Europie, ona już nas dotyka. Widzimy to co chwilę za oknem. Może nas w Polsce cieszyć, że w kwietniu, że w lutym czy w marcu mamy kilkanaście stopni na plusie, ale są kraje, w których temperatura przez kilka tygodni nie spada poniżej 45 stopni w dzień i w nocy. W tych krajach nie da się funkcjonować w sposób normalny. My musimy zadbać o cały świat, bo to cały świat jest naszym wspólnym domem, bo jeśli tych miejsc, w których nie da się żyć, będzie więcej, to ludzie będą z tamtych miejsc uciekać. Będą szli do miejsc, w których da się jeszcze żyć. My musimy wspierać europejskie rolnictwo, żeby to europejskie rolnictwo również było konkurencyjne w stosunku do rolnictwa spoza Unii Europejskiej. Bo nie możemy doprowadzić do tego, że zrezygnujemy z upraw rolnych w Europie w wyniku zmian klimatycznych i będziemy uzależnieni od importu towarów rolnych z innych części świata, w których bardzo często nie stosuje się europejskich zasad ochrony roślin czy europejskich zasad ochrony środowiska. My musimy dzisiaj doprowadzić do sytuacji, żeby zmodernizować europejskie rolnictwo w kierunku nieemisyjności, w kierunku rolnictwa zielonego, odpornego na zmiany klimatyczne i z zachowaniem dostępu do zdrowej żywności.
Dobrze, że wspomniał pan, panie europośle, o całej reszcie świata, czyli tych państwach, które uprawiają rośliny i my je sprowadzamy do Unii Europejskiej. To jest między innymi Turcja, Maroko, biorąc pod uwagę najbliższe kraje, czy właśnie Ukraina. Mamy już to doświadczenie, że przedsiębiorcy czy konsumenci wybierają produkty, które są tańsze. Biorąc pod uwagę kryzys ekonomiczny, z którym też się borykamy, jak tutaj Parlament Europejski, wprowadzając różne przepisy, chce wspierać, promować polskie czy europejskie rolnictwo, to bezpieczne, a jednocześnie wesprzeć konsumentów, bo mając rodzinę wielodzietną, oczywistym będzie dla matek, ojców wybór tańszych produktów, żeby te dzieci nakarmić, niż wybranie ekologicznych produktów, które może są zdrowsze, ale są 2-3 razy droższe.
Panie redaktor, po pierwsze, nasze jedzenie musi być zdrowsze, ale po drugie, polityka Unii Europejskiej, która jest zapisana w aktach dotyczących polityki nazywanej od pola do stołu, czyli skrócenie dostaw i skrócenie tych szlaków transportowych i pośredniczych pomiędzy producentami a odbiorcami. Unia Europejska wspiera taką politykę, żebyśmy jak najszybciej dostawali zdrowe jedzenie, żebyśmy dostawali jedzenie wyprodukowane w naszym otoczeniu, czyli blisko tego miejsca, gdzie mieszkamy, żeby rolnicy otrzymywali godziwe wynagrodzenie za swoje produkty, a my żebyśmy nie przepłacali za te produkty. Dzisiejsze protesty w wielu miejscach Unii Europejskiej i myślę, że w Polsce też wynikają z tego, że rolnicy dostają bardzo niewielkie pieniądze za swoją pracę, za swoje produkty, a później oni widzą te same produkty w marketach, w sklepach za wielokrotnie wyższe kwoty. Podam taki przykład. W Holandii, w Belgii ziemniaki są skupowane od producentów po 2 centy za kilogram. To jest 9 groszy za kilogram. Te same ziemniaki, mam zdjęcia porobione w markecie, kosztują 2 euro za kilogram w markecie. Czy państwo sobie wyobrażają, jak muszą się czuć producenci, rolnicy, widząc i wiedząc, że dostają 2 centy za kilogram ziemniaków, a później widzą te same ziemniaki, które ludzie kupują po 2 euro? To jest wielka niesprawiedliwość, z którą walczy Unia Europejska. Między innymi w projekcie regulacji dotyczącym polityki skrócenia dostaw i pośredników od producenta do odbiorcy. I rolnicy w Polsce również oczekują większych zysków za swoją produkcję. Ale te większe zyski nie powinny mieć wpływu na ceny, które my płacimy później w sklepach. I dlatego państwa powinny wspierać rozwój targowisk, rozwój miejsc, w których rolnicy będą mogli bezpośrednio sprzedawać swoje produkty obywatelom w naszych miastach, w naszych gminach, w naszych miejscowościach, żeby ci ludzie mogli dostać świeży produkt prosto od producenta po dobrej cenie i żeby rolnicy czuli się również docenieni za swoją pracę. Bo ja wyobrażam sobie, jak się musi czuć człowiek, który pracuje od rana do nocy i który nawet nie jest w stanie uzyskać za swoją pracę pieniędzy, które pokryją koszty tej pracy. I my musimy to zmienić. I dlatego cała polityka Unii Europejskiej w tym kierunku zmienia. Rolnictwo europejskie jest dzisiaj bardzo wydajne, ale to nie może mieć wpływu na to, że rolnicy dostają bardzo niewielkie pieniądze za swoją pracę.
Działania Parlamentu Europejskiego, Unii Europejskiej na rzecz klimatu są dużo szersze, nie obejmują wyłącznie rolnictwa. Między innymi ci, którzy podróżują, spotkali się już z opłatami za ślad węglowy, za zostawianie swojego śladu węglowego. Ma być też wprowadzona nowa opłata związana ze śladem wodnym. Co to jest? O co chodzi?
Jeżeli chodzi o cały system emisji i naliczania różnego rodzaju opłat, to on towarzyszy nam tak naprawdę od 2005 roku. Już w 2005 roku wprowadzano cały system handlu emisjami, uprawnień emisji właśnie związanych z emisją gazów cieplarnianych. Założenia tego systemu są takie, aby te firmy czy te przedsiębiorstwa, te sektory przemysłu, w tym właśnie chociażby transport, lotnictwo czy energetyka, handlowały czy kupowały emisje do gazów cieplarnianych, do których przyczyniają się właśnie tego typu działalności. A zatem mamy w tym założeniu całym handlu emisjami czy uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych doprowadzić do tego, żeby te firmy czy te rodzaje działalności, które przyczyniają się do eskalacji gazów cieplarnianych, dwutlenku węgla, minimalizować. To ma być pewnego rodzaju zachęta do tego, żeby właśnie minimalizować tą emisję, czyli dwutlenek węgla. I ta opłata, o której powiedziała pani redaktor, ona ma doprowadzić do tego, aby przywiązać tą opłatę, ten koszt do tego, kto faktycznie jest w pewnym sensie odpowiedzialny za zanieczyszczenie. Czyli my podróżując partycypujemy w kosztach chociażby właśnie wytwarzanych gazów cieplarnianych, dwutlenku węgla i stąd właśnie są te dopłaty. Natomiast to jest system, który od lat jest cały czas modernizowany, zmieniany. To nie jest tak, że on został ustanowiony, tylko też rozszerza się na różnego rodzaju działalności i ma doprowadzić do tego, aby właśnie motywować przedsiębiorców do różnych zmian. Podobnie jest, jeżeli chodzi o ślad wodny. Wyobraźmy sobie chociażby produkcję piwa. Często nie jesteśmy tego świadomi, ale do wyprodukowania jednego litra piwa często potrzebne jest 10 litrów wody. Dzisiaj przedsiębiorcy również dążą do tego, aby minimalizować te działania związane z produkcją różnego rodzaju produktów, minimalizować zużycie zasobów wodnych po to, aby zoptymalizować zużycie tych zasobów. Czyli podsumowując, różnego rodzaju mechanizmy związane właśnie ze śladem wodnym czy ze śladem węglowym, one mają doprowadzić do tego, żeby w całym łańcuchu dostaw ustalić, kto jest odpowiedzialny za emisję, kto jest odpowiedzialny za korzystanie z zasobów i motywować te poszczególne podmioty, przedsiębiorców do tego, aby ich działania były optymalne, środowiskowe i tym samym, aby łącznie, jako wspólnota, abyśmy dążyli do tego, żeby zredukować te konsekwencje dla środowiska.
Jeśli chodzi o zużycie wody, to pierwsze, co przychodzi mi na myśl, to produkcja odzieży, fast fashion. Z tym Unia Europejska też chce walczyć, żebyśmy ograniczyli odpady tekstylne, których jest bardzo dużo w Unii Europejskiej. Czy tutaj też pojawi się ta opłata przy zakupie odzieży z jakichś tanich portali?
Cieszę się, że to pytanie padło, bo to jest akurat taki obszar, który szczególnie mnie interesuje, czyli rozszerzona odpowiedzialność producenta. To jest system, który obowiązuje chociażby we Francji, czyli dzisiaj kupując odzież we Francji, każdy z podmiotów wprowadzających na rynek tekstylia partycypuje w kosztach związanych z zagospodarowaniem odpadów. Tego typu rozwiązania są w tej chwili projektowane również na poziomie Unii Europejskiej. Pojawiło się w tej sprawie komunikat Komisji Europejskiej. Mamy już projekt rozporządzenia, który ma właśnie wprowadzić rozszerzoną odpowiedzialność producenta właśnie dla branży tekstylnej, czyli to będzie powodowało, że osoba kupująca odzież w produkcie będzie po prostu partycypowała właśnie w kosztach związanych z utylizacją odpadów, które powstają z tekstyliów. Dzisiaj to jest ogromny problem. Wiemy o tym chociażby pustynia Atacama w Ameryce Południowej, gdzie nowa odzież trafia właśnie wysyłana przez różne sieci handlowe oferujące odzież tam, aby utrzymywać wysokie ceny odzieży czy tekstyliów. To jest niedopuszczalne z punktu widzenia środowiskowego, ale myślę, że też etycznego. Dlatego tutaj Unia Europejska stawia bardzo konkretne propozycje dotyczące właśnie też branży tekstylnej i odzieżowej.
Tego dotyczą rozwiązania, które przyjęliśmy w Parlamencie Europejskim, aby ograniczyć niszczenie dobrej odzieży, która nie została sprzedana. Producentom nie będzie wolno dzisiaj jej niszczyć, Nie będzie wolno jej palić, nie będzie wolno jej wywozić poza teren Unii Europejskiej, tylko będą musieli ją sprzedać. Nawet jeśli ta sprzedaż doprowadzi do tego, że ich zyski zostaną obniżone. Unia Europejska zamierza walczyć z zużywaniem zasobów ponad miarę. My mamy bardzo ograniczone zasoby, jeśli chodzi o surowce krytyczne, jeśli chodzi o potencjał gospodarczy i musimy doprowadzić do tego, żeby nie marnować tego, co już mamy. Między innymi dotyczy to zasobów wodnych. W Europie, w Unii Europejskiej tej wody brakuje i w związku ze zmianami klimatycznymi tej wody będzie brakować coraz więcej. Słyszymy w okresie letnim, że wiele elektrowni, nawet elektrownie atomowe są wyłączane ze względu na to, że wysychają z rzeki, które są używane do chłodzenia tych elektrowni. To powoduje braki prądu. Braki prądu powodują, że ludzie nie mogą chłodzić swoich mieszkań, firmy nie mogą pracować, muszą zostać wyłączone ze względu na to, że mają ograniczony dostęp do energii. I dlatego Unia Europejska wprowadza przepisy, które mają doprowadzić do tego, że firmy, które będą zużywać bardzo duże ilości wody, będą musiały zmodernizować się w kierunku używania wody w obiegu zamkniętym, w kierunku odzyskiwania wody z wody zużytej, żeby te zasoby, którymi dysponujemy, były wykorzystywane efektywnie, w sposób racjonalny i żebyśmy nie ponosili dodatkowych kosztów związanych właśnie między innymi z brakiem wody dla gospodarstw domowych, z brakiem wody dla rolnictwa. Podstawowa zasada, którą się kierujemy w Parlamencie Europejskim i w instytucjach unijnych, to zasada, która mówi, zanieczyszczający płaci i firmy, które zużywają za ograniczonych europejskich zasobów, będą zobowiązane do zmodernizowania swojej produkcji, do dostosowania swojej produkcji do tych problemów, które dzisiaj nas otaczają.
W grudniu 2023 roku Parlament Europejski dał zielone światło dla przepisów w sprawie surowców krytycznych, o których tutaj już zaczęliśmy mówić. Między innymi chodzi o pierwiastki ziem rzadkich, no i o e-odpady, elektrośmieci. Prawie 11,5 kg elektrośmieci produkuje każdy Polak rocznie. To jest bardzo dużo. Ponad średnią, która w Unii Europejskiej wynosi około 11 kg. Tutaj też szereg przepisów ma się pojawić w związku z zrównoważoną konsumpcją. Pojawia się też prawo do naprawy. To może zacznijmy od tego. Według ostatnich badań Eurobarometru aż 77% Europejczyków chciałoby naprawić swój sprzęt czy jakieś inne produkty, które ma w domu, zamiast kupić nowe. No ale tego nie robią, dlatego że albo nie ma części, albo nie da się tego zrobić, bo te części są na stałe przyspawane na przykład do takiego telewizora, albo producenci w ogóle tego nie umożliwiają. I jeszcze jedna opcja, po prostu jest to droższe niż kupno nowego.
Tak, jeszcze dochodzi jeden problem polegający na tym, że niektóre sprzęty są celowo postarzane, dokładnie. Chodzi o to, żeby napędzać też sprzedaż nowych sprzętów, czy ewentualnie prac serwisowych, które mogą być zrealizowane tylko w określonych miejscach, tylko przy użyciu na przykład autoryzowanych czy oryginalnych części. I Unia Europejska w ostatnich swoich działaniach stwarza tak naprawdę ogromne pole przepisów wspierających prawa konsumenta. Prawa konsumenta, który będzie mógł po prostu żądać, czy to uzyskania części zastępczych, czy właśnie będzie miał informację o tym, czy ten produkt jest, nazwijmy to, ekologiczny, aczkolwiek unikałbym tego stwierdzenia. Będziemy mieli po prostu informację, czy ten produkt jest w stanie przetrwać określoną długość czasu, jaki jest jego cykl życia i te wszystkie informacje, aby one były ujednolicone, abyśmy nie mieli takiego galimatiasu, czy można powiedzieć dezinformacji, którą dzisiaj często producenci nam serwują. Właśnie po to są regulacje, które mają to ujednolicić i ustandaryzować. Dlatego, że dzisiaj często widzimy, i to dotyczy nie tylko sprzętu, nie tylko różnego rodzaju produktów, ale chociażby także żywności, różnego rodzaju właśnie stwierdzenia eko, bio, czy produkt ekologiczny, co często niestety mija się z prawdą. I to, że mamy właśnie regulacje wspólnotowe na wspólnym rynku, które mogą ujednolicić chociażby system oznaczeń, dają dużą przewagę, ale także dużo korzyści dla konsumentów, którzy mogą zweryfikować, czy dany produkt jest faktycznie ekologiczny, czy spełni jego oczekiwania i jak długo będzie mógł z niego korzystać.
Tutaj przykładem może być prawo wprowadzające jednolite końcówki do ładowarek.
Tak, oczywiście to jest jeden z elementów, jeden z sukcesów Parlamentu Europejskiego, który walczył z lobby przedsiębiorców, producentów, którzy do swoich telefonów projektowali inne, indywidualne końcówki i później w naszym domu zalegało mnóstwo ładowarek. Nawet po wymianie telefonu na nowy model trzeba było kupować nową ładowarkę. Dzisiaj te regulacje już zostały wprowadzone i dzisiaj ujednolicany jest system używania ładowarek w Europie. To ma doprowadzić do tego, żeby nie produkować dodatkowych śmieci i ułatwić nam życie. Jeśli chodzi o prawo do naprawy, to Parlament Europejski razem z Komisją Europejską znał rozwiązania i znał oczekiwania obywateli europejskich, Europejczyków. Dlatego wprowadziliśmy prawo do naprawy i dzisiaj nawet po zakończeniu gwarancji producenci będą mieli obowiązek zbudowania sieci serwisowej, w której my będziemy mogli naprawić urządzenia, które kupiliśmy. Nie będziemy musieli ich wyrzucić na śmieci. I będzie ta naprawa musiała być realizowana w cenie, która jest akceptowalna przez konsumentów. Wielu producentów swój biznes opierało na sprzedaży taniego produktu i później zarabianiu na jego naprawie, tak jak mówił mój przedmówca, w specjalnych serwisach, gdzie koszty tej naprawy były czasami wielokrotnie wyższe niż kupno nowego urządzenia. To powodowało, że na wysypiskach odpadów zalegały tysiące ton elektrośmieci, zalegały tysiące ton śmieci, no bo ludzie, kierując się ekonomią, nie naprawiali starych rzeczy, tylko kupowali nowe. Dzisiejsza polityka Unii Europejskiej ma doprowadzić do tego, że przedsiębiorcy będą musieli zapłacić za utylizację wyrzucanych urządzeń, będą musieli zapłacić za zbudowanie odpowiednich serwisów, w których będziemy mogli naprawiać urządzenia i będą musieli produkować urządzenia w taki sposób, aby one były łatwe do naprawy, aby instrukcja naprawy takiego urządzenia była również powszechnie dostępna, żeby nie tylko w specjalnych, dedykowanych serwisach ta naprawa mogła być realizowana. Chcemy również stworzyć nowe miejsca pracy w usługach, które będą realizowane właśnie w zakresie naprawy urządzeń i sprzętów. Mamy tą politykę również, która wspiera dłuższe używanie przedmiotów i urządzeń i naszych dóbr niż do tej pory one były używane. Między innymi to widzimy u wielu producentów samochodów, gdzie kiedyś trzeba było wymienić olej co 10 tysięcy kilometrów, a teraz już olej w silniku będzie można wymieniać, w niektórych modelach, w nowych modelach samochodów co 30 tysięcy kilometrów. To powoduje, że wydajemy mniej pieniędzy i będziemy wydawali mniej pieniędzy na obsługę, na serwis urządzeń czy sprzętów, które będziemy używali. One będą mogły być używane dłużej, będą sprawne dłużej. To poprawia ekonomię i to poprawia też nasze wskaźniki, jeśli chodzi o dostęp do surowców krytycznych, które są wykorzystywane przy produkcji różnych urządzeń. Do tego ta polityka ma również doprowadzić do uniezależnienia i uzyskania strategicznej autonomii Unii Europejskiej właśnie w dziedzinie surowców krytycznych. Ze względu na to, że w Europie nie ma dużych zasobów tych surowców, a mamy możliwość odzyskiwania tych potrzebnych do zielonej transformacji surowców z używanych przedmiotów, z komputerów, z telefonów, z innych urządzeń elektrycznych. I Unia poprzez różnego rodzaju fundusze wspiera budowę nowego przemysłu, który będzie odzyskiwał te surowce, które są nam niezbędne w naszej zielonej transformacji.
Każdy z konsumentów ma teraz gwarancję na taki zakupiony produkt przez 2 lata, plus dodatkowo rok po gwarancji będzie obowiązek położony na producentów, aby można było taki produkt naprawić bez żadnego problemu, no bo dzisiaj trudnością jest też to, że na przykład części do danego telefonu, laptopa nie są produkowane i trudno jest je dostać. Kolejną rzeczą to są surowce krytyczne, o których tutaj pan, panie europośle, powiedział. Mają być też dopłaty dla tych, którzy są recyklerami, którzy odzyskują te surowce krytyczne z elektrośmieci. Jak to ma wyglądać?
To ma wyglądać w taki sposób, że firmy, które będą rozwijały się w zakresie odzyskiwania surowców krytycznych, których mamy niewiele w Unii Europejskiej, będą otrzymywały dopłaty i wsparcie do rozwijania tej działalności. Te pieniądze będą pochodziły między innymi od producentów, którzy muszą w cenie produktów zawrzeć część opłaty, która jest potrzebna na później doprowadzenie do recyklingu takiego produktu. To jest rozszerzona odpowiedzialność producenta, który musi tak projektować urządzenia, żeby one były ekonomiczne, żeby one były łatwe do recyklingu, żeby z tych urządzeń po ich zakończeniu okresu życia i przydatności w łatwy sposób była możliwość odzyskania surowców, które były użyte do ich produkcji. Coraz więcej produktów jest oznaczanych symbolem, że są zbudowane z produktów pochodzących z recyklingu, surowców pochodzących z recyklingu, ponieważ jest to tańsze. To jest tańsze, ponieważ te produkty są dofinansowane, ich odzyskiwanie jest dofinansowane i później one są w taki sposób budowane, żeby ta opłata była jak najmniejsza. Producenci nie chcą, żeby ich produkty kosztowały drogo, więc już na etapie projektowania planują budowę tych produktów w taki sposób, żeby tych opłat było jak najmniej. Ale to powoduje, że jesteśmy w stanie uzyskać odporność strategiczną i autonomię strategiczną na świecie, w którym niestety surowce krytyczne dzisiaj są wydobywane i produkowane w niewielu miejscach, które są niestabilnie polityczne.
Dwa słowa jeszcze, jeżeli chodzi o te surowce krytyczne, bo pamiętajmy, że to nie jest tylko sprzęt elektryczny, elektroniczny. To także chociażby baterie. Mamy rozporządzenie przyjęte w lipcu ubiegłego roku, w 2023 roku, które dotyczy właśnie tej kwestii rozszerzonej odpowiedzialności producenta, też ujednolica te przepisy w Unii Europejskiej po to, żeby producenci, ale także importerzy różnego rodzaju produktów, w których są baterie, począwszy od zwykłych paluszków, poprzez różnego rodzaju baterie wykorzystywane w urządzeniach do transportu, coraz bardziej popularnych, począwszy od hulajnóg elektrycznych, poprzez samochody elektryczne, aby te baterie i zawarte w nich surowce, takie jak kobalt, lit, po prostu były zawracane właśnie w drodze recyklingu. I tych zakładów recyklingu jest coraz więcej. Natomiast problem jest, czy może nie tyle problem, co wyzwanie związane z recyklingiem, dotyczy także chociażby opakowań. Dzisiaj 40% tworzyw sztucznych, wszystkich tworzyw sztucznych, które mamy w Unii Europejskiej, jest wykorzystywane do produkcji opakowań plastikowych. To jest ogromna masa opakowań, które mają niezwykle krótki cykl życia, są wykorzystywane jednorazowo i trafiają pod nasz zlew po prostu do kosza na śmieci.
I tu też mają się pojawić nowe przepisy, żeby różne produkty spożywcze, na przykład słuchek, można było kupić przychodząc z własnym opakowaniem.
Dokładnie tak. Mamy w tej chwili planowane praktycznie już porozumienie w trilogu zostało uzgodnione pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą Unii Europejskiej, w którym mamy zielone światło dla nowego rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. I to jest prawdziwa rewolucja w całej logistyce, ale ona właśnie ma doprowadzić do tego, żeby stawiać na wielokrotne użycie opakowań, na zamykanie obiegów i przede wszystkim na to, na co też zwrócił uwagę pan europoseł, tutaj mam na myśli ekoprojektowanie, bo jeżeli producent, czy to opakowania, czy to sprzętu, czy to baterii, dostarcza nam produkt, który nie nadaje się do recyklingu, to nawet najlepszy recykler nic z tym nie zrobi.
Tak, i takie produkty później lądują na śmieciach, na śmieciowisku. To już zostaje i zanieczyszcza nasze środowisko. Dlatego rozwiązania przewidziane w dyrektywie opakowaniowej mają doprowadzić do tego, żeby nie było niepotrzebnych śmieci, żeby nie było niepotrzebnych opakowań. Są produkty, które są czasami opakowane w 5-6 opakowań, a wystarczyłoby jedno albo dwa. Do tego to ekoprojektowanie ma doprowadzić do tego, że te opakowania będą z surowców pochodzących z recyklingu i będą się nadawały do ponownego wykorzystania.
Podsumowując naszą rozmowę, ograniczanie zanieczyszczeń, zwiększanie bioróżnorodności, zalesianie Europy, polityka od pola do stołu. Mam wrażenie, czy właśnie recykling, wykorzystywanie produktów. Za chwilę w Polsce też pojawi się kaucja na butelki. Wracamy do przeszłości. Wracamy do tego, co już było I chyba trochę poszliśmy w tym wszystkim na łatwiznę, wykorzystując jednorazowe opakowania i różne produkty, które na przykład można było naprawić, a już ich nie naprawiamy. Pamiętam, babcia zawsze mówi o repasacji rajstop, o naprawie parasolek, o tym, że mikser niosło się do jakiegoś pana, który to naprawiał i on działał kolejne lata.
No tak, wracamy trochę do przeszłości, ale wracamy z inną technologią i z innymi możliwościami. Kiedyś te braki, czy te nasze działania wynikały z braków możliwości produkcyjnych takich dużych ilości towarów. Wynikały z ograniczeń, które wynikały też z biedy i z niedostępności odpowiednich technologii. Dzisiaj mamy erę konsumpcjonizmu, ale ta era konsumpcjonizmu niszczy nasz świat, nasze środowisko. I musimy z tym walczyć, ponieważ zanieczyszczeń, choćby takich jak mikroplastik czy nanoplastik, jest coraz więcej w środowisku. Nie zdajemy sobie sprawy, ale kupując wodę w butelce plastikowej, wypijamy z każdym litrem wody kilkaset cząstek plastiku za każdym razem. To jest bardzo szkodliwe dla zdrowia. Są już niestety badania, które wskazują, że to ma wpływ na nasze życie i na nasze zdrowie. I będziemy z tym walczyć. Chcemy żyć zdrowo i chcemy żyć dostatnio.
A plastik powstał zaledwie 100 lat temu, a już na setki tysięcy lat z nami zostanie. Moimi Państwa gośćmi dzisiaj byli europoseł Marek Balt. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Oraz prawnik Mikołaj Maśliński.
Dziękuję bardzo.
Przy mikrofonie Gabriela Jelonek i zapraszam do kolejnego odcinka.
To były spotkania z Europą. Kolejny odcinek już za tydzień.